Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zgodnie z zapowiedzią, to co nam się nie udało zrobić 2 tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam, to stacje paliw i warsztaty samochodowe, które się trochę łączą ze sobą, czy nie? Takie jakieś mam wrażenie, czy nie było tak, że...
No nie do końca, nie, w tamtych czasach nie bardzo.
Nie. Takie, ja jakieś gdzieś tam czytałem, że rozwój sieci stacji paliw łączył się też z rozwojem warsztatów.
A to później.
Ale to było później. Coś. Okay.
Tak, ale to dobra. Później, oczywiście, ale to później. Na początku, nie, panie Krzysztofie, na początku stacja paliw, to wie pan jak wyglądała, czasami nawet nie miała swojego budynku.
Pompa paliw.
Pompa była, a przyjmowanie pieniędzy i kasa była w jakiejś chałupie obok, wynajętej od jakiegoś chłopa, który miał wolny pokój. Także to tak wyglądało. Także tutaj nie ma mowy o warsztacie. Tak się zaczynało. To był polski monopol naftowy, bo tak nazwana była na początku ta firma. Później została nazwana... Polski monopol naftowy w 1944 roku powstał, czyli praktycznie bezpośrednio po narodzeniu się tego socjalistycznego państwa polskiego, po manifestie lipcowym. Państwo wiedziało doskonale, że w sprawie benzyny, paliwa, paliw wszystkich, jakichkolwiek, muszą mieć monopol, bo to jest sprawa militarna. To jest sprawa wojskowa. Wobec tego od razu utworzono właśnie monopol, który to później został przekształcony na centralę produktów naftowych. CPN. Centrala produktów naftowych. Tak. Ta CPN właściwie spadkobiercą tego CPN jest dzisiejszy Orlen. Tak, on całą infrastrukturę po CPN-ie przejął.
Teraz są takie pomysły, żeby niektóre stacje tak, coś do tego CPN-u, żeby oznaczyć. Jakieś mamy taką tęsknotę do tych tamtych czasów.
Ja mam, dlatego że nazwa mi się podoba, proszę pana. Ja jestem z tego pokolenia, co mówi CPN cały czas do tej pory.
Tylko pan i wcale nie tylko z pana pokolenia.
Niektórzy nawet z tego młodszego pokolenia, ja zauważyłem, że tak mówią, tylko nie wiedzą dlaczego tak mówią. To jest
tak
ciekawe.
Przyjęło.
Najśmieszniejsze jest tak, że to tak było przed wojną, to cały czas mówiono, że to jest stacja paliw, a ludzie mówili ciągle pompa. Nigdy się nie mówiła stacja, tylko pompa. Muszę jechać na pompę, zrobię... nie ma pompy tutaj nigdzie, gdzie macie najbliższą pompę i tak dalej. Jak się zapytało, gdzie jest najbliższa pompa, to każdy wiedział. Dzisiaj jakby pana zapytano, gdzie najbliższa pompa, to nie wiedziałby pan, o co chodzi.
No, o wodociągi bym powiedział.
No więc właśnie, wtedy chodziło o... językoznawcy rwali włosy z głowy, że trzeba mówić stacja paliw. W momencie, kiedy warszawiacy, Polacy nauczyli się mówić stacja paliw, to wprowadzono CPN.
CPN.
I wtedy nie stacja benzynowa, tylko stacja paliw CPN. I wreszcie jak się nauczyli CPN mówić, to CPN zniknęło. No i taka zabawa dookoła Wojtek. W każdym razie CPN się pojawiło w 1945 roku i tutaj, nie wiem, kto z państwa pamięta, według mnie jedno z najlepszych, bardzo udane logo właśnie centrali produktów naftowych. Kapitalne. Zajrzyjcie sobie państwo do internetu, jak pięknie można złożyć 3 literki CPN, piękny taki znaczek i ten znaczek zawsze charakteryzował się...
To od zawsze były te kolory białe i taki pomarańczowy?
Nie, logo było troszeczkę później, nie od samego początku. Ryszard Bojar to był taki artysta plasty, który zresztą różne loga robił. On zrobił logo na przykład WSK Świdnik, tych motocykli WSK, które miały na baku z boku. Odkurzacza Zelmera, takie charakterystyczne logo z takim długim Z. Logo chyba, zdaje się, on zrobił też ten znaczek, nie jestem pewien, ten na żółtym tle czerwone literka M z taką strzałką. To zdaje się też on zrobił metro, jeśli chodzi o metro. To też jest tego jego logo. No w każdym razie na początku to tak jak powiedziałem, z tych stacji było niewiele i to były takie domowe stacje. W 1945 roku...
Ale pod patronatem oczywiście państwa.
Tak, oczywiście od samego początku to był monopol państwowy, żadna prywatna państwa...
To może dziwnie zabrzmieć, że tam w domowe takie...
Nie, bo państwo wynajmowało po prostu od... To było tak, że stacja gdzieś przy drodze na przykład i ta stacja miała pompę przy drodze, ale trzeba by było do niej zbudować jakiś budynek, a ponieważ trzeba było szybko uruchomić tę stację, wobec tego budynku nie budowano, tylko w najbliższym budynku obok, gdzieś tam od gospodarza wynajmowało się jeden pokój i tam była kasa i tam wydawano rachunki. I tych stacji było naprawdę niedużo, bo to było z tego, co się orientuje, w 1945 roku było tylko 26 stacji benzynowych. W 1950 roku było ich już 400. Z tym, że nasycenie rynku takie mniej więcej osiągnęliśmy w roku 1980, 1500 stacji, co już było mniej więcej, nie było tak dużo, bo dzisiaj to już jest no ile chcemy, tych stacji naprawdę jest sporo, natomiast 1500 stacji już wyrasta, one tak rosły. 50 rok 400, 58 tam chyba 650, 60 1000 stacji, 1980 1500 i potem do samego końca Polski komunistycznej tak zostało te 1500, bo uważano, że rynek jest nasycony. Ale w 50 roku było 400 stacji i to też uważano, że to jest nasycone. Dlaczego? Panie Krzysztofie, zupełnie inaczej przebiegało tankowanie paliwa do 56 roku niż dzisiaj. Bowiem, po pierwsze, zacznijmy od tego, że samochodów prywatnych było bardzo mało. były samochody państwowe.
To już wiemy, tak.
Osobowych samochodów było mniej niż samochodów ciężarowych. Tak. Jeżeli gdzieś się jechało w delegację, to jechało się samochodem osobowym, ale służbowym. Wobec tego rzeczywiście te stacje czasami były potrzebne. Natomiast samochody duże, ciężarowe, nie tankowały praktycznie na takich stacjach.
Miały swoje przy okazji.
Oczywiście, tak. Po prostu wszystkie większe przedsiębiorstwa, które dysponowały jakimś tam parkiem maszynowym i dysponowały jakąś większą liczbą samochodów, przynajmniej 5 albo 10, jeżeli to była jeszcze taka niewielka liczba samochodów, to one miały podpisaną umowę z CPN-em i CPN przysyłało swoją cysternę. Mhm. I ta cysterna była tak jakby, no, ja nie wiem, wynajmowana czy coś takiego, no w leasingu jakimś była, prawda? I ona jeździła wtedy z powrotem i zawsze ta cysterna była i paliwo było na miejscu. Ciężarówki zaopatrywały się w paliwo na miejscu. Natomiast większe przedsiębiorstwa po prostu budowały już jednocześnie stację benzynową u siebie jako filię. Tak samo, tak jest na przykład w Warszawie, na ulicy Włościańskiej, to jest jeszcze po tym pozostałość, gdzie są zakłady naprawy taboru autobusowego i tam jest stacja benzynowa na terenie. Już te stacje, każdy szanujący się większy zakład, który posiadał więcej samochodów, miał swoją stację benzynową, która była pod egidą CPN-u oczywiście, ale CPN zaopatrywał tę podstację już i ona była niedostępna dla zwykłych śmiertelników. Tak to wyglądało mniej więcej. No i rzeczywiście tam tankowały, ale nie do końca, bo ja jeszcze wszystkiego nie powiedziałem. Otóż w teorii to wyglądało właśnie tak, że tam tankowały samochody ciężarowe, natomiast samochody prywatne bądź służbowe, ale te osobowe, które gdzieś tam jeździły na kursy, tankowały na tych 400 stacjach, które były na terenie całej Polski. Z tym, że kierowca prywatny tak naprawdę bardzo rzadko tankował na takiej stacji paliw. Paliwo, benzyna była 2 razy droższa dla odbiorców indywidualnych niż dla firm.
Polak potrafi.
Więc Polak nie był głupi i kupował tych 2 razy droższej benzyny, skoro mógł mieć 2 razy tańszą benzynę. A skąd miał 2 razy tańszą benzynę? Bo wtedy samochody inaczej było mierzone paliwo. Ja coś panu powiem, kontrola. Motor z chyba 54 czy 8 roku, nie pamiętam z którego, pisał na 118 skontrolowanych samochodów w jakimś przedsiębiorstwie. 52 miało liczniki bez plomb, 20 miało liczniki popsute, 10 w ogóle nie posiadało liczników.
Wszystko przypadkiem.
I tylko ta resztka miała sprawny. Wszystko przypadkiem. Mm-hmm. Ja już nie wiem, czy to mówię. Mój tata, jak dostał samochód służbowy, nie wiem, chyba tego nie mówię, jak dostał samochód jako młody chłopak służbowy samochód, dostał po starszym kierowcy, to mu kierowca mówi tak, ja tobie nie zostawiam niczego oprócz takiego drucika w spadku, a ten drucik, choć ci pokażę, jak to działa, tym drucikiem kręci się licznik i pokażę ci, jak to kręcić. Oczywiście każdy kierowca, jeżeli miał jakiś wyjazd, to robił to tak, żeby ten wyjazd rozpisać na 3 inne wyjazdy. Jeżeli z Warszawy był wyjazd do Łodzi, a potem jeszcze do Kalisza, to ten kierowca jechał do Łodzi i wracał do Warszawy, i potem jechał do Kalisza i wracał do Warszawy.
Tak.
I w ten sposób robiło
się. I wszędzie miał paliwo dostawał.
Tak, i wszędzie dostawał paliwo. I on to paliwo sprzedawał. Sprzedawał w cenie wcale nie tańszej niż oficjalna, ale sprzedawał po oficjalnej cenie dla przedsiębiorstw. Wobec tego on był zadowolony i kierowca też był zadowolony, bo płacił 2 razy taniej za paliwo.
A teraz się dziwimy dalej, że ten proceder przekręcania liczników u nas tak popularny jest.
Tak, a my mamy takie wprawy i taką mamy tradycję, prawda? Właśnie. Dawniej w innych celach się przekręcało, ale się przekręcało to, cały czas.
To tutaj musimy nawiązać do pewnego wynalazku, który został skonstruowany podczas II wojny światowej, kanister. I tutaj pomocny bardzo tym kanister, przekręciarzom.
Proszę pana, dzisiaj niektórzy w ogóle nie wiedzą, jak kanister wygląda. Natomiast kanister do lat, znaczy w latach 50. i w latach 60. kanister miał swój złoty okres. Mm. Naprawdę kanister. Panisty. Nie każdy miał kanister, tam by wszystko ładnie. Bańki po mleku nawet. Bańki po mleku były wykorzystywane do benzyny. Mam nadzieję, że potem
ale do kanistra
można już nie.
Było więcej nalać, bo się przecież to rozszerzał, te rowki się.
No nie. To jak rozszerzał się, jak było ciepło. Te kanistry były bardzo popularne. Potem stały się znowu bardzo popularne w roku 80., kiedy wprowadzono reglamentację, bo reglamentacja, szczególnie dla właścicieli maluchów, była koszmarna, bo talony były po 10 litrów. Maluch miał zbiornik 21 litrów, więc trzeba by było, żeby 2 talony wykorzystać, było prawie pustym maluchem podjechać. Nie zawsze się to udawało i dlatego ja zawsze woziłem kanister najmniejszy, piątka. On miał już, wyglądał jak dojrzały, dorosły, prawdziwy kanister, ale to była tylko piąteczka, taki niewielki, do bagażnika w maluchu się mieścił, więc ja zawsze tę piątkę ze sobą woziłem. Więc to tak wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o benzynę, wtedy benzyna nie było takiej wysokooktanowej benzyny jak dzisiaj, dlatego że benzyna była albo niebieska, albo żółta. Mhm. I niebieska miała 80, żebym nie skłamał, 92 oktany. 92 oktany niebieska. I to była dla Fiata 125P, dla tych lepszych samochodów. Natomiast przepraszam, odwrotnie, żółta miała 92 oktany, już widzi pan skleroza. Żółta była ta mocniejsza dla Fiatu, natomiast niebieska była ta słabsza. Mhm. Niebieska miała 78 oktanów, co było aż za dużo dla Warszawy, bo Warszawa się zadowolała 70 oktanami, więc można było tę niebieską jeszcze chrzcić. Mhm. Potem dopiero wprowadzono jeszcze kolory, bo te kolory, w ogóle te kolory żółta i niebieska wprowadzono dopiero po 60 roku. Do 59 czy tam 60 roku po prostu była to benzyna i ropa i koniec, nic więcej nie było. Natomiast potem pojawiały się samochody z większym stopniem sprężania i trzeba było zrobić tę lepszą benzynę i to była, stąd właśnie wzięła się żółta. Ale potem jeszcze w latach 80. wprowadzono jeszcze benzynę czerwoną i benzynę zieloną, ale o tym będziemy mówili później.
No ale to muszę zapytać ołowiowa i bezołowiowa.
A to też. Tak, ale kolory oznaczały liczbę oktanów, a ołowiowa i bezołowiowa to już oznaczały co innego. Wiem, że koszmar zawsze był dla kierowców polskich, którzy musieli się pytać, żeby nie była benzyna Blyfry w Niemczech, tak. Jak jeździli, bo my jeździliśmy starymi gratami, które jeździły na ołowiowie, a tam już obowiązywała Blyfry.
No właśnie.
Tak, i to te kolory wprowadzono trochę później. Także to tak wyglądało z benzyną. Czy było dobrze, czy było źle? Najgorzej było jednak, ja osobiście uważam, że najgorzej było w okresie reglamentacji benzyny, mm-hmm. bo wtedy był naprawdę problem. I problemy mieli na przykład kierowcy, którzy w motorze takie były artykuły, na przykład, że ktoś tam popsuł mu się samochód i minęło akurat rok i dwa dni, czy dwa, trzy dni gwarancji, no, a mu powiedzieli, proszę pana, no popsuł się, no bo przebieg wyłazi w pierwszych 3-4 tysiące kilometrów, ale on nie mógł przejechać więcej, bo mu benzyna na to nie starczała. Tak. I w czasie gwarancji przejechał 2000 kilometrów, to jeszcze mu się nic nie popsuło, a jak było 2500, to mu się popsuło, ale to już minął rok wtedy, także to też był problem dla kierowców nowych samochodów.
Tych 1500 stacji paliw przez cały okres Polski Ludowej. To tak,
tak
mniej
tam
1500,
1800, tak, no, tak, no, nie budowano nowych.
A czy rozwój, to co mówiliśmy dwa odcinki temu i tak już na koniec tego odcinka znowu o warsztatach nie powiedzieliśmy, ale to będzie jeszcze okazja. Czy rozwój tych stacji paliw, miejsc tych stacji paliw był powiązany z rozwojem infrastruktury, o którym mówiliśmy właśnie tam dwa odcinki? Czyli tam się pojawiały, gdzie te drogi do tych mniejszych miejscowości
były
prowadzone?
Tak, o to dbano już. Na przykład trasa katowicka zbudowano, zaczęto ją budować w 73 roku, skończono chyba w 75 czy 6, nie pamiętam dokładnie, ale też na tej trasie zbudowano ze 2-3 zajazdy, motele, co było absolutną nowością wtedy. Wtedy powstały ten motel przy Piotrkowie Trybunalskim, zapomniałem jak on się nazywa, i też powstawały tam stacje, Polichno. I też tam powstawały stacje na terenie. Przy nowo zbudowanych drogach często budowano też stacje, pojawiały się stacje benzynowe.
No to tak jak teraz jest, jak gdzieś powstaje nowa...
No teraz jeszcze przy domach towarowych.
To prawda. Tak,
a wtedy nie,
prawda.
To
prawda. I tak na koniec, a Rosjanie coś mieli swoje w Polsce stacje?
Rosjanie cały Płock mieli, proszę pana. Także przyjaźń mieli Rosjanie.
CPN to był
Proszę pana, to byli pośrednicy. Stacje benzynowe to byli pośrednicy. Rosjanie w takie rzeczy się nie bawili. Oni się zabrali za rurociąg przyjaźń i Płock cały łapę na tym położyli i Świnoujście. No to tam i Gdynia. A tutaj nie. Tutaj już nie mieli się zabrać takie rzeczy.
Bez sensu to było. Nie. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. Za tydzień chyba już odpuścimy te warsztaty samochodowe przy
dwa
okazji.
Dwa zdania można powiedzieć jeszcze, o dwa zdania dosłownie.
No dobrze. No to niech tak będzie i w końcu dojdziemy do tego 1950, a nie, rozwój komunikacji mamy jeszcze, bo to ważne, przed 56 rokiem.
Ciężarówki jeszcze?
Ciężarówki, tak.
I autobusy?
Więc to jeszcze ten 56 rok poczeka. Słyszymy się za tydzień.
Zmotoryzowani.